5 minut po godzinie 10. Bardzo serdecznie witam. Aleksandra Zalewska-Stankiewicz przy mikrofonie, a w studiu goście Agnieszka Kościelniak, zarządzająca ośrodkiem rehabilitacyjno-wychowawczym w Stargardzie i to od strony ekonomicznej, organizacyjnej, a i kiedy trzeba, pedagogicznej.
Witam Państwa bardzo serdecznie i słuchaczy.
Agata Godlewska, nauczyciel-terapeuta pracujący na co dzień z dziećmi w Orewie.
Dzień dobry.
I pan Marcin Jańczuk, tata 9-letniego Szymona, dziecka z autyzmem uczęszczającego do Orewu.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I właśnie przedstawiając gości zdradziłam temat naszego dzisiejszego spotkania. Autyzm jest to zaburzenie, o którym wiemy niby coraz więcej, ale wciąż do końca nie rozumiemy. Wokół autyzmu powstało mnóstwo stereotypów i dzisiaj postaramy się je obalić, wyjaśnić, jak jest naprawdę. Pretekstem do tego jest święto, które obchodziliśmy kilka dni temu, Światowy Dzień Świadomości na temat autyzmu. Tego dnia, a było to w poniedziałek, Stargard był niebieski. Był bardzo niebieski i to nie tylko dlatego, że mamy błękitnych w Stargardzie, ale dlatego, że niebieski to kolor tego zaburzenia, autyzmu. Niebieski to może kolor nie do końca nadziei, ale jednak pozytywny, tak się kojarzy. Czy reakcje mieszkańców na to wydarzenie również były pozytywne, pani Agnieszko?
Jak najbardziej, pani redaktor, reakcje mieszkańców i nie tylko mieszkańców, bo również zaproszone zostały wszystkie placówki oświatowe i przedszkolaki, i młodzież szkolna, i szkoły podstawowe, były jak najbardziej pozytywne.
A przypomnijmy, co się działo na rynku.
No właśnie, na tym naszym rynku było bardzo niebiesko, tak jak pani zdążyła zauważyć. Działo się bardzo dużo imprez związanych z solidaryzowaniem się osób zaburzonymi na autyzm i my chcieliśmy przedstawić, jak funkcjonują takie osoby. Prowadząc nasz ośrodek i nasze dzieci, były przygotowane różnego rodzaju stanowiska. Były kąciki na przykład stymulacyjne, relaksacyjne, żeby wskazać, żeby ludzie zobaczyli, jak reagują na takie bodźce takie dzieci, jak odczuwają ten świat, jak widzą ten świat takimi oczyma.
A fakt, że w tym święcie, w tym wydarzeniu wzięły udział również dzieci zdrowe z innych placówek, to był świadomy zabieg? Zamierzony?
Jak najbardziej był świadomy zabieg, dlatego że chcieliśmy zobaczyć i pokazać również innym osobom, że możemy się solidaryzować i możemy wspomagać takie osoby.
A skąd ten niebieski kolor? Ja znalazłam takie określenie na jedną z terapii, że świat malowany niebieską kreską. Świat właśnie ludzi chorych na autyzm.
No właśnie, pojawiają się różne domysły od samego początku i tak naprawdę ten kolor niebieski jest kolorem takiej niewinności i możemy też powiedzieć, że również takiej nadziei. Aczkolwiek jest to kolor dla chłopców, ponieważ na autyzm znacznie częściej cierpią chłopcy niż dziewczęta. I przez to, że na przykład 2 kwietnia ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, ustanowiła Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie i to ich inicjatywa wyszła taka light it up blue, czyli rozświetlamy się na niebiesko tak naprawdę. I od 2011 roku tak naprawdę przyświeca nam taka inicjatywa rozświetl się na niebiesko, czyli na całym świecie tak naprawdę 2000 budynków zostało rozświetlonych na niebiesko i to nie tylko w Warszawie, Pałac Kultury, Spodek Katowicki, w Nowym Jorku również. Tak?
Jest moc, jest siła.
Jest moc, tak, jest siła, tak. Rozmawiając z władzami naszymi tutaj lokalnymi właśnie w tegorocznych obchodach, również pojawiła się taka dygresja, żebyśmy za rok i my spróbowali rozświetlić nasz ratusz.
Mhm. Pani Agnieszko, wspomniała pani o tym, że autyzm to jest takie zaburzenie, które głównie dotyka chłopców. Czy u was w placówce przy ulicy Żeglarskiej również to widać?
Tak, pani redaktor. Większość dzieci, które są przyjmowane do ośrodka, są to chłopcy. No i nie da się tutaj ukryć, aczkolwiek ostatnio pojawiają się dziewczynki w mniejszym stopniu. Dzieci, które są diagnozowane w punktach konsultacyjnych, również jest to większość chłopców.
Mhm. Światowy Dzień Świadomości na temat autyzmu. Jeszcze raz przypominam nazwę tego święta. Uświadamiacie Państwo już kolejny rok, czyli jak sądzę, tej wiedzy cały czas nam brakuje. Pan Marcin Jańczuk, rzeczywiście tak jest?
Tak, brakuje, ponieważ dziecko z autyzmem często jest kojarzone jako niegrzeczne, nieposłuszne, które sprawia rodzicowi problemy podczas codziennych czynności. Taki jak przejazd autobusem, spacer, nawet ostatnio, gdy spacerowaliśmy po Deptaku Miedwiańskim, był rozbiegany do tego stopnia, że zgubił buta dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że tego bucika nie ma. Na szczęście dobrze ludzie pomogli. Nikt się nie interesuje jednak, skąd takie trudne zachowanie się bierze. I my rodzice w ten sposób musimy często zareagować tak, żeby te sytuacje załagodzić.
Panie Marcinie, pan jako tata chorego chłopca spotyka się z takimi reakcjami ludzi na co dzień i rzeczywiście oni potrafią podejść i powiedzieć, proszę uspokoić dziecko, dziecko jest niegrzeczne, proszę uciszyć, proszę się zająć.
Tak, często takie sytuacje występują podczas codziennych zakupów, czy wyjścia do kościoła. I w tym przypadku są takie oceny bardzo różne, jednak w przypadku, gdy powiem wtedy, dlaczego to dziecko jest niegrzeczne, ponieważ ma autyzm i ludzie akurat wtedy często odstępują, następuje cisza i już w tym momencie mam, powiedzmy...
Czy już w tej chwili pan jest na takim etapie, że już pan odpowiada ludziom, jak jest naprawdę? Bo pewnie nie tak, wyobrażam sobie, że nie od początku
wprost.
Tak było.
Nie, nie od początku.
Też trzeba sobie pewnie pewien proces przejść we własnej głowie, żeby do takiej sytuacji doprowadzić.
Często jednak autyzm jest również połączony z nadpobudliwością ruchową, z ADHD i u wielu dzieci ten ADHD występuje. No i jest to zachowanie, które jest niekontrolowane przez takie dziecko. Więc my jako rodzice musimy tutaj jak najszybciej zareagować, żeby to zachowanie załagodzić.
A w jakich sytuacjach to się zdarza na przykład?
Na przykład podczas takich sytuacji, gdy inne dziecko płacze. Tutaj u tych dzieci występuje ograniczona empatia z autyzmem. To dziecko z autyzmem nie rozumie, że to dziecko płacze, bo akurat dzieje mu się jakaś krzywda i on może to odbierać różnie, może go to drażnić i w takiej sytuacji może jakaś sytuacja taka, może jakieś zachowanie takie właśnie, nawet dochodzić do zachowań agresywnych u takiego dziecka z autyzmem.
A jaki jest pana synek?
Mój synek jest dzieckiem, wbrew pozorom, pomimo tego, że ma autyzm, jest dzieckiem wesołym, uśmiechniętym, jednak ma bardzo silne cechy autystyczne z tego względu, że występuje u niego ta nadpobudliwość, występują zachowania echololiczne, czyli często powtarza te same zwroty, wyrażenia, oderwane od kontekstu, nie mające w danej sytuacji akurat żadnego sensu.
A kiedy państwo zauważyliście, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, że to może być właśnie jakieś zaburzenie?
Etap diagnozy rozpoczęliśmy od wieku 3 lat Szymona. Rozpoczęło się to od pierwszego spotkania z psychiatrą dziecięcym. I później udaliśmy się do Szczecina, do ośrodka KTA. Nawet jeszcze nie wiedziałem, że tutaj nasze KTA Stargardzkie funkcjonuje. Pierwszy raz spotkaliśmy się z KTA w Szczecinie, gdzie nastąpiła dalsza diagnoza Szymona. I pierwotnie Szymon został zdiagnozowany jako dziecko o łagodniejszym rodzaju autyzmu, czyli z zespołem Aspergera. Jak tutaj odróżnić zespół Aspergera od autyzmu? To w największym skrócie można powiedzieć, że dziecko z autyzmem jest zamknięte na świat, nie chce się komunikować, a dziecko z zespołem Aspergera chce się komunikować, ale nie wie jak. No i właśnie dziecko nasze, Szymonek, był zdiagnozowany jako dziecko z zespołem Aspergera i takie orzeczenie miał wydane jako orzeczenie o niepełnosprawności, bo autyzm jest niepełnosprawnością.
No i wtedy zaczęła się rehabilitacja, później nie będziemy jeszcze o tym mówić. Natomiast jeszcze chciałabym skupić się na takiej rzeczy, że kiedyś, jeszcze wiele lat temu, na ulicy rzadko spotykało się osoby niepełnosprawne. Dziś pod tym względem jest trochę lepiej. Osoby niepełnosprawne robią zakupy, zakładają rodziny, uprawiają sport. A jak jest z ludźmi chorymi na autyzm? Na ile one otwierają się na świat w tej chwili? Państwa zdaniem, panie Marcinie.
Tutaj opisywane przez panią redaktor dotyczy niepełnosprawności głównie ruchowych.
Tak jest.
I jeżeli to tu dodamy upośledzenie umysłowe, to nie ma już mowy o zakładaniu rodzin czy normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. W przypadku autyzmu wygląda to bardzo podobnie do możliwości w zależności od nasilenia autyzmu zależy, do czego w życiu dojdą. Mhm. I my, rodzice, staramy się poprzez terapię, edukację, zapewnienie właściwej opieki psychologiczno-pedagogicznej, żeby dzieci mogły jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie i dążymy do tego, żeby jednak funkcjonowały samodzielnie.
Mhm. A na ile świat otwiera się właśnie na osoby chore na autyzm?
No z tym jest różnie. Z tym jest różnie, ponieważ dzieci... jednak są pewne obawy przed dziećmi autystycznymi.
Wciąż się boimy.
Ludzie boją się.
Nie rozumiemy.
Ze względu na te niekontrolowane zachowania, ze względu na to, że może wystąpić jakaś niekontrolowana agresja ze strony tych dzieci. No i jeżeli chodzi o placówki oświatowe, to nie do końca te placówki ogólne, tak, nie są do końca przygotowane jeszcze, nastawione na to, żeby dzieci z autyzmem mogły do nich uczestniczyć. I tak jak w naszym przypadku, kierujemy się ponownie do opieki w ośrodku specjalistycznym, takim jak KTA.
Czyli wciąż jesteśmy zamknięci jako społeczeństwo, bo nie rozumiemy, dlatego na 93 FM będziemy dzisiaj wyjaśniać, na czym świat ludzi z autyzmem polega. W czym zmysły osób chorych na autyzm różnią się od zmysłów osób zdrowych? Pani Agata Godlewska.
Autyzm jest poważnym zaburzeniem rozwoju dziecka, jest zaburzeniem neurorozwojowym, które zaburza bardzo pracę mózgu. Zdrowo rozwijające się dziecko poznaje świat już od chwili narodzin. Czuje ciepło, czuje zapach, z czasem widzi pierwsze kształty, rozpoznaje kolory.
A jak jest u osób właśnie z autyzmem?
Dziecko z autyzmem poprzez zaburzenia zmysłów odbiera ten świat zupełnie inaczej. Opisywane przyjemne bodźce dla dziecka zdrowego, dla dziecka dotkniętego autyzmem już nie są przyjemne. Jest niespokojne, wiele przedmiotów, które są miłe w dotyku, na przykład dla dziecka niedotkniętego autyzmem, dla dziecka z autyzmem już są niemiłe. Nie mówimy tylko o dotyku, bo mówimy i o węchu, o smaku, o wzroku. Przy wszelkich nadwrażliwościach dziecko takie może odczuwać ból, odczuwać niepokój.
Czyli na przykład, pani Agato, jeżeli chcemy przytulić dziecko z autyzmem i my oczywiście mamy bardzo dobre intencje, chcemy je pogłaskać, jak ono to czuje? Jak ono to może poczuć? Bo pewnie to też jest różnie w zależności od dziecka.
Tak, to jest różnie, ale może to być dla dziecka dotkniętego autyzmem nieprzyjemne. Mhm. Dziecko takie odbiera świat zupełnie inaczej, może się izolować, mogą z tego wynikać wszelkie zachowania trudne, takie jak agresja na przykład.
Mhm. Wspominała pani też o tym, że niektóre przedmioty, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym, na przykład pluszowy miś, dla dziecka zdrowego będą... też takim przedmiotem, przy którym mogą usnąć, do którego mogą się przytulić, a dla dziecka z autyzmem?
No dla dziecka z autyzmem to już niekoniecznie. Jeśli dziecko będzie nadwrażliwe na dotyk, to będzie to dla niego nieprzyjemne. Stąd wynikają właśnie problemy w takim życiu codziennym. Higiena, sen, jedzenie. Mhm.
Też kiedy byłam kiedyś u państwa w ośrodku przy ulicy Żeglarskiej, pamiętam taką sytuację, opowiadała jedna z pań, że właśnie mydło, zwykłe mydło dla dziecka z autyzmem może stać się przedmiotem niebezpiecznym. Dlaczego?
Przy nadwrażliwości na zapach na pewno będzie to dla dziecka z autyzmem nieprzyjemne.
Może na przykład je zjeść?
Może.
Pani Agnieszka Kościelniak.
Może po prostu je najzwyczajniej zjeść, może je spróbować. Nasze dzieci próbują wszystkich smaków, jakie czują, dotykają, jakie mogą zmysłami powąchać. Są różnego rodzaju terapie stymulacyjne, wzrokowo-węchowe i dzieciaczki po prostu one tworzą swój świat samodzielnie, dotkną wszystkiego. Dźwięki, które na przykład docierają do nas, my ich nie zauważamy. Dźwięk chodzącego ksera w biurze, dźwięk odkurzacza. Dla jednych są to przyjemne dźwięki, dla których są to dźwięki, które odstraszają. Te dzieci po prostu, tak jak kiedyś powiedziała na antenie pani dyrektor, każde dziecko jest inne, każde dziecko odczuwa inaczej. Ile dzieci, tyle zachowań.
Czyli na przykład zupa, waza z gorącą zupą również może być niebezpieczna.
Może być jak najbardziej. Może
dziecko może potraktować jak zabawkę na
tak,
przykład.
Tak, u jednego dziecka może być odbierane jako jest to pożywienie, pokarm i może je zjeść. U drugiego jako stymulacja do dobrej zabawy, do moczenia rąk w tej wazie i stymulowania się.
A czy można doprowadzić do takiej sytuacji w czasie terapii, do takiego momentu, że dziecko z autyzmem będzie potrafiło już w pewnym momencie rozróżniać ciepło od gorącego, dźwięki przyjemne od tych nieprzyjemnych i będzie mogło tak funkcjonować, aby nie było niebezpiecznie?
Tak, w naszym ośrodku w miarę potrzeb prowadzimy zajęcia dla rodziców, dla rodzin dzieci, dla pedagogów, dla psychologów, a także dla młodzieży, które mają na celu przybliżenie zaburzonej pracy zmysłów naszych dzieci. I też podczas naszego święta, które było w poniedziałek na Starówce, koleżanki moje miały taki kącik sensoryczny, gdzie można było poczuć namiastkę tego, jak odczuwają nasi podopieczni.
Jakie były reakcje? Ludzie byli zszokowani?
Tak. No nie zdawali sobie sprawy, że to po prostu aż tak wygląda. Choć to była tylko namiastka.
Pani Agato, a czy zdiagnozowano, jakie są przyczyny autyzmu?
Autyzm ma podłoże genetyczne i to jest najbardziej istotna informacja. Niektóre źródła podają, że geny odpowiedzialne za pojawienie się autyzmu to są te same geny, które odpowiedzialne są za naszą inteligencję. Jednak różnią się one u kobiet i u mężczyzn, stąd może w populacji osób z autyzmem jest 5 razy więcej mężczyzn niż kobiet. To jest to, co pani Agnieszka mówiła, że też u nas w ośrodku jest więcej chłopców niż dziewczynek. Mm. Autyzm u kogoś w rodzinie czy u starszego dziecka jest jak najbardziej przesłanką, żeby pilniej obserwować młodsze dzieci. Oprócz genów za ujawnienie się autyzmu mają wpływ także czynniki zewnętrzne.
Jakie?
Przebyte infekcje we wczesnym dzieciństwie, urazy jakieś okołoporodowe, na przykład niedotlenienie w czasie porodu, niska waga urodzeniowa, także dzieci wcześniaki poniżej 1 kg. Także autyzm nie jest jeszcze dokładnie poznanym zaburzeniem, ciągle prowadzone są badania. Uważa się, że na rosnącą liczbę diagnozowanych przypadków mogą mieć wpływ między innymi takie czynniki jak zanieczyszczenia cywilizacyjne czy dieta, a także w tej chwili głośno się mówi o szczepionkach, które niektóre osoby wiążą.
No właśnie, co chwilę pojawiają się w ogóle nowe teorie, czyli te przyczyny wciąż pozostają w gruncie rzeczy tajemnicą do końca. To nie jest taka jasna sprawa, co autyzm wywołuje. Pewnie też rodzice często się zastanawiają, skąd u nas w rodzinie nagle takie zaburzenie. Są takie reakcje?
Tak, są. Dlatego, no, tak jak wspomniałam, to jest cały czas jeszcze badane zaburzenie.
Pani Agnieszka Kościelniak.
To jest zawsze taki kontrowersyjny temat właśnie, bo pojawiają się u nas rodzice, drodzy Państwo, musicie wiedzieć, którzy mają swoje dziecko w naszym ośrodku i to dziecko uczęszcza do nas, edukuje się, terapeutyzuje. Ale są rodzice również odważni, którzy zdecydowali się na drugie dziecko. I zawsze ta obawa też jest. I wtedy...
Czy będzie zdrowe.
Czy będzie zdrowe. Pojawiają się przypadki, niestety, drodzy Państwo, że drugie dziecko też jest obciążone i tak jest w przypadku dzieci uczęszczających do naszego ośrodka i rodzeństwa, ale pojawiają się przypadki, że to dziecko rodzi się zdrowe, funkcjonuje zdrowa, pełna rodzina z taką świadomością, że jedno wychowujemy w stronę terapeutyzacji tutaj, żeby podnieść tutaj samodzielność tego dziecka, funkcjonowanie tak w społeczeństwie, funkcjonowanie na co dzień, a drugie wychowujemy zupełnie zdrowe, nowe rodzeństwo, które się narodziło. Także obawy są zawsze z każdej strony, jak nie genetyczne, to właśnie tak jak tutaj pani Agata powiedziała, też szczepionki, które są tak kontrowersyjne, zanieczyszczenia środowiska, dieta. No tak naprawdę te badania cały czas ewoluują, także one trwają.
Także to mógłby być temat na osobną audycję. Tak. Wróćmy do pana Marcina, pan Marcin Jańczuk. Jakie objawy powinny zaniepokoić rodziców? bo pewnie słuchają nas też osoby, które być może mają wątpliwości, czy dziecko nie ma zespołu Aspergera, czy być może nie ma autyzmu. Co powinno rodzica zaniepokoić?
Autyzm nie jest łatwy w diagnozie i jeżeli chodzi o każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie. Dzieci mogą reagować różnie. Jedne mogą być zamknięte w sobie, nie reagować na bodźce zewnętrzne lub być nadwrażliwe. W innym przypadku mogą unikać kontaktu wzrokowego. Tutaj ten kontakt wzrokowy jest, jak przy diagnozie, bardzo ważny. Pierwsze badanie przez terapeutę właśnie patrzy, czy dziecko ma ten kontakt wzrokowy i czy nie patrzy przez, czyli nie na twarz, tylko przez człowieka, tak jakby rozmówcy nie było.
Czyli na przykład dziecko bawi się w domu klockami, rodzic woła dziecko nie reaguje, mówimy drugi, trzeci raz i nie ma reakcji, tak?
Nie ma,
to
nie,
może nas zaniepokoić.
Może nas zaniepokoić. Poza tym pewne schematyzmy, które się pojawiają, tak zwane rytuały. Dziecko może układać klocki w jednakowy sposób i to jeżeli na przykład próbujemy takiemu dziecku pomóc w zabawie i włączyć się do jego zabawy, ono będzie reagowało agresją, płaczem lub w inny sposób, ponieważ ono ma swój świat ustalony i nie można mu w tym przeszkadzać. I to może być bardzo często ten objaw autyzmu.
Czyli dzieci z autyzmem lubią schematy.
Lubią schematy, tak. I poza tym lubią na przykład przedmioty, które się kręcą. Lubią wiatraki, lubią wszystko, co ma ruch obrotowy.
Ale obserwują?
Obserwują, stymulują się właśnie obserwacją tych przedmiotów okrągłych. Mogą na przykład bawić się samochodem nie w taki sposób jak inne dzieci, że będą puszczały ten samochodzik, tylko weźmie ten samochodzik i będzie kręciło kółeczkiem. Także tutaj te niepokojące objawy już można zaobserwować od kilkunastu miesięcy i to jest wiek przedszkolny, gdzie już jest czas na to, żeby te objawy mogły nas w pewien sposób zaniepokoić. A jeszcze w jaki sposób rozpoznać, no jest to pewne zaburzenie rozwoju, czyli jeżeli dane dziecko nie potrafi wykonać pewnych czynności, które jest określone dla jego wieku, to może również stanowić dla nas powód do niepokoju i ten późniejszy rozwój może być również objawami autyzmu.
Pani Agnieszka Kościelniak, co jeszcze powinno rodziców
bardzo
zaniepokoić?
Często zgłaszają się do nas rodzice i pedagodzy z różnych placówek opiekuńczych i oświatowych i tutaj działający u nas punkt konsultacyjny, gdzie przyjmujemy dzieci do diagnozy, zawsze pojawia się brak kontaktu społecznego, wycofanie takie społeczne dzieci, tak? One się izolują, one nie chcą się bawić z rówieśnikami, mają swój rytuał, tak jak tutaj tata Szymona powiedział. Również jest niezrozumienie tych wydawanych komunikatów werbalnych, niewerbalnych podczas zabaw. Zmiana otoczenia, zmiana środowiska, to na te dzieci właśnie bardzo działa tak straficznie. Wycofanie w ogóle, a przede wszystkim powinniśmy, drodzy rodzice, zauważyć wycofanie się z mowy. Także jeżeli dziecko zaczyna sylabizować, mówić, głoskować, a nagle takie wycofanie zauważamy, to jest jak najbardziej powód do tego, że powinniśmy się już zacząć obawiać czegoś i cokolwiek w tym kierunku działać.
Pan Marcin Jańczuk.
Często u takich dzieci jeszcze można zaobserwować coś takiego, że dziecko nauczy się jakiejś umiejętności, na przykład liczenia. I po pewnym czasie okazuje się, że to dziecko wycofuje się z tego. Raz nauczona umiejętność,
zapomina.
Okazuje się, że on uważa już, że to mu nie będzie potrzebne, nauczy się liczyć do 10, do 20 i nagle następuje taki regres. I częste zmiany bodźców zewnętrznych, na przykład pogoda, ma bardzo duży wpływ na te dzieci i działa bardzo negatywnie. Na przykład to, że czasami wieje wiatr, to już dziecko jest w złym nastroju. Bywają takie sytuacje, że przychodzi Szymon ze szkoły, ma bardzo dobrą opinię z danego dnia, bo mamy kontakt z pedagogami. Codziennie jest informacja, jak Szymon się zachowywał w szkole. Jest tutaj ciągła komunikacja, a po południu nie chce pracować, bo na przykład nastąpiła zmiana pogody lub jakieś inne czynniki zewnętrzne.
Czyli możemy powiedzieć, że ludzie z autyzmem czują po prostu więcej i odczuwają więcej. To, co na zdrowym człowieku nie wywoła reakcji, tutaj właśnie może spowodować, że albo będzie rozdrażnione, albo będzie właśnie nadpobudliwe.
Dokładnie. To, że kapie kropla wody z kranu i my jej nie słyszymy, to nie znaczy właśnie, że takie dziecko z autyzmem tego nie będzie słyszało.
A cały czas mówimy o dzieciach. A to przecież jest choroba, tak naprawdę zaburzenie na całe życie. Nie znika. Jak to jest, pani Agato? Pani Agata Godlewska. To nie jest choroba tylko dziecięca.
Nie, nie, nie. Osoba, która jest zaburzona, która ma autyzm, pozostaje taką osobą przez całe życie. Praca terapeutyczna, którą zaczniemy we wczesnym dzieciństwie, przy dużym zaangażowaniu rodzin, może doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania dziecka w wielu sferach rozwojowych. Wczesne dzieciństwo to, mam na myśli, takie maluchy półtoraroczne, dwuletnie. I im wcześniej postawimy diagnozę, tym lepiej i tym lepsze osiągniemy rezultaty terapeutyczne.
Czyli im wcześniej, tym lepiej. Tak. Warto do Państwa, do ośrodka przy ulicy Żeglarskiej się zgłaszać. Za chwilę wrócimy do programu. Przypominam, że to jest program To się nadaje do radia. 29 minut do godziny 11. A teraz Grzegorz Chyży. O, pani.